Chciałbym najpierw podziękować może Państwu za taką obiektywną informację wyborczą, jaka w Waszych mediach, prasy, w gazetach, jak również w telewizji i w radiu się ukazywała. To bardzo ważna sprawa, że jesteście obiektywni. I na taki obiektywizm liczę, aczkolwiek widziałem przypadki, ale to sporadyczne, że jeden z kandydatów był przedstawiany w takich superlatywach i to też dostrzegaliśmy. W zasadzie jako jedyny kandydat był przedstawiany. Ale te przypadki
nie
zgłaszaliśmy absolutnie do komisji i przyjmujemy jako taki wypadek przy pracy. Natomiast nie mam jakichkolwiek zastrzeżeń do Waszej pracy i cieszę się bardzo, że było to obiektywnie przedstawiane. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to wyrażam swoją głęboką radość z tego, że z takiego faktu, że 80% komitetów wyborczych, które przedstawiały swoich kandydatów i uzyskały mandat burmistrzów, wójtów, to nie są komitety polityczne. To bardzo ważna sprawa, że polityka nie tłumi tutaj możliwości kandydowania, jak również wybierania ludzi, na których liczymy w naszych małych ojczyznach. To bardzo ważne zjawisko, które mam nadzieję będzie nadal w naszym regionie, nie tylko naszym, rozwijać się. A więc wybieramy ludzi, na których liczymy po prostu, a nie powiązanych politycznie z różnymi partiami i jakimiś ugrupowaniami. Chcę tu od razu zadeklarować, że nie wiążę się z żadną partią polityczną w tej chwili, którą mógłbym reprezentować w imieniu mieszkańców Zakopanego. Jestem samorządowcem. Od 20 lat pracuję w samorządzie i nie mam żadnych aspiracji politycznych. Moja kariera, że tak powiem, kończy się na stanowisku burmistrza. Nie mam zamiaru w przyszłości kandydować na żadne wyższe stanowiska, zarówno polityczne, jak i samorządowe, poza Zakopanem. To składam tutaj Wam publicznie. Chcę zająć się generalnie miastem. Od lat marzyłem o tym, żeby sprawy miasta Zakopanego były w mojej gestii, żebym mógł zrealizować tą wizję Zakopanego, którą sobie wymarzyłem i którą chciałbym tutaj w przyszłości realizować. Wyobrażam sobie, że miasto Zakopane musi być miastem czystym. Miastem czystym w dosłownym tego słowa znaczeniu, jak również w przenośni czystym, to znaczy miastem pozbawionym wszelkich przejawów korupcji, wszelkich przejawów takiego działania związanego z tym, że jedni są lepsi, a drudzy gorsi. Mieszkańcy powinni być traktowani w Zakopanem na równych prawach. I to jest moim głównym celem. A więc miasto czyste ze względów i estetycznych, ale również pozbawione korupcji. Będę szczególną uwagę na to zwracał i będę wsłuchiwał się w Wasze spostrzeżenia w tej sprawie. Jeżeli cokolwiek się tutaj ujawni, będę to po prostu maksymalnie ostro tępił. Uważam, że jest to nasza, nie tylko może zakopiańska, ale ogólnopolska bolączka, że wiele działań jest z tym związane. I to jest najgorsza sprawa. Chcę Państwu powiedzieć jeszcze, bardzo prosimy, witam. Chcę Państwu jeszcze powiedzieć parę słów odnośnie najbliższych dni. W najbliższych dniach spodziewamy się tutaj już konkretów w postaci uroczystej sesji, na której bardzo proszę, ktoś tam już. O, no tak. Redaktor zawsze się spaźnia i tego już nie unikniemy. Ma najdalej. Tak, i to proszę nagrać. Nie, tutaj jest chwilowo. Chcę Państwu powiedzieć, że w najbliższy czwartek jest sesja Rady Miasta, gdzie będzie wybrany zarówno wiceprzewodniczący, jak i szefowie komisji. W zasadzie Rada jest w miarę ukonstytuowana. Wczoraj spotkaliśmy się na roboczo i myślę, że pod koniec tego tygodnia, bądź na początku przyszłego tygodnia dojdzie do uroczystego, mam nadzieję, objęcia fotela, nazwijmy to, burmistrza. Proszę Państwa, jestem do Waszej dyspozycji, ale nie tylko ja. Chciałbym przedstawić Państwu szefową, że tak powiem, informacji biura Urzędu Miasta, Ewę Matuszewską, która będzie w moim imieniu, ale równocześnie ze mną, prowadzić politykę informacyjną Urzędu Miasta. Ta polityka informacyjna ma być maksymalnie otwarta. Ewa będzie odpowiedzialna za kontakt z Wami na bieżąco. Wszystkie informacje, które będą Państwa interesowały, będziecie Państwo pozyskiwać bądź ode mnie bezpośrednio, bądź od Ewy Matuszewskiej. Cała polityka informacyjna będzie skierowana na zmianę wizerunku miasta, a więc miasto otwarte informacyjnie. Nie ma złych pytań. Mogą być ewentualnie głupie odpowiedzi, ale to się będzie zdarzać maksymalnie rzadko. Będzie polityka informacyjna prowadzona w stosunku do Państwa. Zamierzamy również współpracować z prasą bardzo blisko, mieć być może własną stronę stałą. Liczę tutaj na bieżącą informację również internetową, tak żeby mieli Państwo dostęp do najświeższych działań, bieżących działań, aby Państwo mogli obserwować na bieżąco wszystkie wydarzenia, które będą się w Zakopanem działy. A przecież mamy ten rok szczególnie bogaty. To jest rok 10. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Zakopanem. To jest szczególny rok, zbliża się stulecie również pamięci Sabały. Mamy tych imprez taką ilość w Zakopanem, że chcemy to na żywo Państwu pokazywać i komentować. Jak również komentować przygotowania do tych imprez. Macie Państwo tutaj bogaty wachlarz informacyjny w mieście. Myślę, że tytułem wstępu tyle. Oddaję się do Państwa dyspozycji. Proszę o pytania. Proszę iść na całość, że tak powiem.
A potem i tak będziemy to autoryzować. Czy ja mogę mieć jeszcze pytanie? Czy burmistrz Bąk zadzwonił?
Do mnie?
Tak, no, przecież nie.
To jest pytanie poniżej.
Przepraszam, dlaczego?
No nie zadzwonił. No, dlaczego takie pytanie zadzwonił? Nie, zostawmy to burmistrzowi Bąkowi.
To czekamy na następne pytanie.
Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, stworzyliśmy dużą koalicję i w ramach tej koalicji podzieliliśmy odpowiedzialność za pewne sektory miasta. Jest Państwu znany fakt, że pierwszym wiceburmistrzem jest Jan Gąsienica-Walczak i wziął na siebie pełną odpowiedzialność za sprawy oświaty i kultury w mieście. Jeżeli Pan to na przykład określa jako podział łupów, to ja się z tym nie zgadzam. Myślę, że jest to po prostu wzięcie odpowiedzialności za pełny sektor działań, największy w mieście, i całkowicie sobie Jan zdaje z tego sprawę, jaka to jest poważna sprawa, ile jest roboty w tym sektorze. Drugim wiceburmistrzem jest Wojciech Solik, który ma doświadczenie w pracy w urzędzie. Są mu bardzo bliskie sprawy komunalizacji i komunalne miasta i myślę, że będzie bardzo dobrym wiceburmistrzem w tym sektorze. Jak Państwo pamiętacie, szefem obecnego holdingu spółek komunalnych zostanie Ślimak Czesław, Czesiek Ślimak, i tutaj no, znacie tego pana przecież już pewnie sprzed paru lat, był szefem Tesco, przedstawił nam gotowy program, że tak powiem, restrukturyzacji tych firm. Dostał jedno zadanie. Zakopane ma być czyste i ma być po prostu ładne. Zbliża się zima. Myślę, że na ten okres jest w pełni przygotowany tutaj do działań. Tesco w końcu funkcjonuje i będzie funkcjonować nadal. Ja nie przewiduję jakichś drastycznych tam zmian. Natomiast Czesiek dostał całkowicie wolną rękę w działalności tutaj w tym sektorze spółek. Sektorzem organizacyjnym urzędu jest jeszcze Franciszek Bachleda, księdz Wulosz, który chyba jak nikt inny ma doświadczenia z samorządu, no nie samorządu, ale parlamentarny. Był przez wiele lat przecież parlamentarzystą, 12 lat konkretnie, i ma olbrzymie kontakty w Polsce i na te kontakty szczególnie liczę, jak również jego funkcja jako sekretarza miasta jest bardzo obiecująca dla mnie, że zorganizuje po prostu wewnątrz urząd. A więc nie ma swoistego podziału łupów. Jest po prostu przejęcie pewnych odpowiedzialności w ramach wielkiej koalicji, którą żeśmy zawiązali przecież już dosyć dawno. Natomiast jeżeli chodzi w Radzie, no to jest sprawą oczywistą, że największy klub, który zdobył najwięcej mandatów, no wystawił swojego przewodniczącego. I dla mnie jest to zrozumiałe, że jest przewodniczącym przedstawiciel Jedności Taczańskiej. Kolejne kluby, które są w Radzie, no zadeklarowały swoich wiceprzewodniczących. No więc to jest jak gdyby normalna sprawa. I jeżeli chodzi o komisję, to z naszego ugrupowania przedstawiamy dwie osoby do komisji Rady. Pierwsza osoba to pani dr Łojas, która jest jedynym lekarzem w Radzie Miasta i trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek inny wziął Komisję Zdrowia, tam opieki społecznej. Jest jedynym lekarzem i to jest jak gdyby naturalne, że ona się tymi sprawami będzie zajmować. Natomiast drugą komisją, Komisją Sportu, będzie kierował Krzysztof Wiśniowski, który robił to w dwóch poprzednich kadencjach i robił to bardzo dobrze. Zajmował się młodzieżą na terenie całego miasta, zorganizował mnóstwo różnych imprez sportowych i rekreacyjnych i nie wyobrażam sobie, że jest w ramach Rady Miasta lepszy od niego fachowiec. Więc jeżeli to jest swoisty podział łupów, to ja z taką opinią się nie zgadzam. No więc na pewno będą takie zwolnienia, natomiast nie będą one jakieś czystki, że tak powiem. Będą to pojedyncze sprawy i na pewno nie będą to zwolnienia natychmiastowe. Ja myślę, że będzie to po prostu po jakimś czasie i chciałbym zachować taką jak gdyby priorytety, aby osoba odwoływana dowiadywała się o tym pierwsza i z nią po rozmowie dopiero po konkretnej rozmowie i po uzgodnieniu jej odejścia, że tak powiem, i sposobu jej odejścia, będę informował na bieżąco media. To taka cisza. No słuchajcie, bo najpierw ważniejsze rzeczy powiedziane. Bardzo proszę.
Też można się tutaj spierać o pewną semantykę, bo pan Dorka mówi o podziale łupów. My cały czas mówiliśmy, że zwycięzca nie bierze wszystkiego. Co w Polsce, polskiej polityce jest nagminne. Że partia czy ugrupowanie, które zwycięża, zawłaszcza wszystkie stanowiska. Tutaj pan burmistrz powiedział, że po prostu to jest podział odpowiedzialności, a odpowiedzialność no jest czymś bardzo wymiernym i czymś, co można rozliczyć.
Nie. Proszę pamiętać o jednej zasadzie generalnej, proszę? Tak. Proszę pamiętać o jednej generalnej zasadzie, że za wszystkie sprawy, które się dzieją w urzędzie i w mieście, odpowiada w sumie burmistrz. Nie wyobrażam sobie, że tak powiem, zmiany na stanowiskach na zasadzie, że któryś z wiceburmistrzów to dokonuje. To burmistrz odpowiada za te stanowiska i burmistrz musi mieć tutaj wpływ na obsadzenie tych stanowisk. W związku z tym wszystko to musi być robione w ścisłej konsultacji z burmistrzem. Są stanowiska, takie jak biuro promocji na przykład, czy skarbnik, które są no, głównymi stanowiskami dla mnie w mieście. I wyobrażam sobie, że na te stanowiska będą przeprowadzone bądź konkursy lub bardzo daleko idące konsultacje. Tak sobie to wyobrażam. No, jest tych wydziałów dużo. No. Drogownictwa konkretnie. Tak się robi. Bardzo proszę. Tak. Chcę Państwu powiedzieć, że to obiecuję Państwu. Nie ma, że tak powiem, złych pytań. Mogą być głupie odpowiedzi, jak powiedziałem, ale to będę się starał, żeby ich nie było. Natomiast urząd jest dla Państwa otwarty. Będziemy zaczynać pracę o godzinie 8. Na pewno będziemy zawsze przed 8 w urzędzie. W związku z tym, no już nie chcę wspomnieć, że Ewa tutaj jest do Państwa dyspozycji cały czas, ale my również. Jeżeli Państwo stwierdzicie, że że jest Wam potrzebny kontakt bezpośredni z burmistrzem, drzwi do burmistrza są otwarte. Zależy mi bardzo na tym, żeby zmienić obraz Zakopanego w Polsce. Ten obraz nie może być oglądany przez pryzmat wyrzucanych dziennikarzy, niedopowiedzeń, braku informacji, etc. Nie ma takich godzin. Będziecie Państwo mieć do mnie bezpośrednie telefony również, więc wiecie chyba z doświadczenia, że jeżeli nie odbiorę telefonu, to na pewno za chwilę oddzwonię. I to umawiamy się, że tak to ma funkcjonować. Tak sobie to wyobrażam. Przepraszam bardzo. Ja nie wiem, czy Państwo, jeżeli pamiętacie tą historię z tym zapisem, to ja walczyłem wręcz, żeby to przeszło, ten zapis, do szans, a nie do zagrożeń. I to jest szansa dla miasta media. Bo to jest, co tu dużo mówiąc, olbrzymia promocja przez media w Polsce i w świecie. Natomiast ten nieszczęśliwy zapis nie wyszedł z mojej inicjatywy, proszę mi wierzyć. I ja walczyłem tam, żeby głównym tematem szans rozwojowych to była przede wszystkim zapis, był przede wszystkim zapis o tym, że niezbędny jest plan zagospodarowania miasta. I tak się nie stało, on tam spadł bodajże na piąte czy któreś miejsce. Z tego co pamiętam. Czy to będzie w Zakopanem?
Czy
w Krakowie? Wie pan, jest w tej chwili gorący czas, jak gdyby rozpoczęcia urzędowania burmistrza. Trudno mi jest powiedzieć, bo ta inicjatywa należy do przewodniczącego rady. I kiedy nastąpi uroczyste, że tak powiem, wejście burmistrza do Urzędu Miasta? Jeżeli to będzie w sobotę, to nie widzę żadnych przeszkód, żebyśmy byli w poniedziałek wszyscy w Krakowie. Natomiast czas taki organizacyjny i prawny jest do wtorku włącznie. Więc być może to się stanie akurat w takim czasie. Nie wiem, jak przewodniczący rady to zorganizuje, ale jeżeli będziecie Państwo w kontakcie, to w tym czasie na pewno będziemy wiedzieć, jaki jest kalendarz najbliższych dni, że tak powiem, wejścia do urzędu. No więc to jest taki gorący czas. Ja wiem, że widzowie, telewidzowie są na bieżąco śledzić, co się dzieje, ale po prostu pewne wydarzenia kalendarzowe też muszą być tutaj realizowane. Na pewno wystarczy. Proszę bardzo. Pani Halina. Ja myślę, że życie nam pokaże, jak to organizować i to od Państwa zależy. Ewa tutaj jest.
My nie jesteśmy tak dużym środowiskiem dziennikarskim, że trzeba było specjalne jakieś konferencje. Ja myślę, że po prostu to rzeczywiście na bieżąco i to też musi być chyba trochę dyktowane cyklem wydarzeń z Państwa, prawda? No i tym, co się dzieje, ale to też wiadomo, że tygodnik w Podkarpackim ukazuje się w czwartek, więc jeżeli chcemy mieć informację czwartkową, to we wtorek rano najpóźniej musi redakcja mieć informację, więc tak samo z dziennikami, bo Państwo macie też określone terminy, kiedy musicie przekazać materiały. Ale myślę, że to po prostu sobie teraz trudno ustalać z góry, ale na pewno będzie to tak, że żebyście Państwo mieli dogodny termin uzyskania od nas informacji.
Czy Zakopane będzie kandydować do roli organów ochrony środowiska świata poprzednia władza preferowała
Ja też to preferuję, to znaczy stwierdzam i uważam, że wielkie imprezy sportowe są najlepszą promocją Zakopanego. Przykładem niech będzie Puchar Świata w skokach, który promuje w tym okresie styczniowym na cały świat w zasadzie Zakopane. Jest to najlepsza promocja wydarzeń sportowych i możliwości Zakopanego. W związku z tym oferta organizacji każdej dużej imprezy, czy Mistrzostw Świata w łyżwiarstwie, mistrzostw świata w konkurencjach klasycznych jest szansą promocji dla Zakopanego. To my się musimy stać miastem znanym w Europie, a być może i na świecie. W związku z tym każda impreza jak najbardziej tak. Proszę Państwa, ze starostą już uzgodniłem jedną zasadniczą sprawę, że wspólnie tworzymy kalendarz imprez. Tego kalendarza nie było i wiele imprez nakładało się bądź konkurowało ze sobą. To była chora sytuacja. Wiele lat temu stworzyliśmy taki kalendarz nad Jeziorem Czorsztyńskim i on bardzo dobrze funkcjonował. Mało tego, stworzyliśmy go ze Słowakami wspólnie. Nakładały się imprezy na przykład rozpoczęcia spływu na Dunajcu Słowacki i Polski, prawda? I to wszystko było tak rozkładane, że w zasadzie imprezy były co tydzień i to ściągało olbrzymią ilość turystów. Więc doświadczenia w tym zakresie mam. Więc w tym zakresie mam duże doświadczenia. Witam serdecznie Panią.
Ale wszystko się nagrało.
Chcę Państwu powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Konferencje się będą zaczynały zawsze punktualnie. I to Wam, to niestety nie ma, proszę Państwa, nie ma pięciominutowych spóźnień. Zaczynamy zawsze punktualnie. O, i bardzo proszę o... Nie.
Nie.
Wprowadzamy zwyczaj, jeżeli konferencja jest do 11, ona zaczyna się o 11.
Zaraz,
nie, absolutnie.
A kto się rozgrywał, że będzie lekko?
Absolutnie nie, ale szanujmy swój czas wzajemnie. No więc proszę Państwa, to oczywiście jest bardzo trudny temat i wiem, że Państwo macie temat do pisania o tych problemach, bardzo dobry. Więc w najbliższych dniach, z początkiem grudnia, jestem już od dawna umówiony na Gubałówce i tam robię kolejne spotkanie. Mam nadzieję to maksymalnie szybko rozwiązać. To bardzo trudny problem. Wierzcie mi, że problem Gubałówki wymaga jednak cierpliwości i zrozumienia obu stron. Zarówno jedna, jak i druga strona ma swoje argumenty. Czasami bardzo trudne, ale jestem człowiekiem, który wchodzi tam w środek i będę z nimi rozmawiał. Obiecująco wygląda sprawa może mniej Wam znana, ale bardzo konfliktowa na Furmanowej dotycząca drogi. I z tymi ludźmi już jestem na tyle daleko zaawansowany w rozmowach, że w najbliższym czasie uda się podpisać porozumienie. Ta sprawa jak gdyby nie wypłynęła na wierzch bardzo, bo ona była robiona bez kamer, bez mikrofonów. Ale tam jest bardzo duży konflikt kilkudziesięciu osób dotyczący własności przejeżdżanej, utrzymywanej tam drogi. I jeszcze tam są własności również PKL-u, ale wszystkie strony jak na dzisiaj deklarują tam pełną zgodę i myślę, że to będzie pierwsza sprawa, którą się uda szybko załatwić. Jeżeli chodzi o inne konfliktowe sprawy, takie jak busy na przykład, to jestem po rozmowach już z kierownictwem, oni się nazywają Zrzeszenie Transportu i oczekuję od nich ich koncepcji rozwiązań z tego problemu. I chcę powiedzieć, że pierwsze rozmowy wykazują, że idą na bardzo dalekie kompromisy idą na bardzo dalekie ustępstwa. Moim wymogiem będzie tylko to, żeby te linie, które będą powstawały, raz, były rzetelnie w przetargach przejmowane, a dwa, aby zobowiązania w ramach tych działań, to znaczy zobowiązania na przykład punktualności przejazdów, one mogą być z różną częstotliwością, ale szczególnie będę kontrolował punktualność jazd na liniach tych regularnych, ponieważ to będzie przyczynkiem do tego, aby te umowy wypowiadać i rozwiązywać. Tak dzisiaj się nie dzieje niestety. Busy w liniach regularnych jeżdżą jak chcą.
Demokracja. okazuje się, że kolejka nie idzie, dlatego że nie ma 20 stopni, ma na wsiadzie. To są naprawdę bardzo trudne głosy, więc te problemy. To jest jeszcze pytanie. Drugie pytanie, właśnie, co to jest zrobić? Nie jest przyłożenie na PKR.
Jest pan.
Tak. Wykażę się, że to jest kwestia wymienić imprezy, o której pan już mówił. To jest wszystko w porządku, bo oczywiście trzeba to pamiętać. To, że nikogo nie mamy w PiS-ie. Czyli ma pan jakiś pomysł na to, żeby był ktoś, kto będzie walczył o nasze interesy tam?
No więc może zacznę od pierwszej sprawy. Faktycznie na Głubałce narosło bardzo dużo konfliktów związanych z tym, że chyba prezes PKL-u czy cały PKL nie są partnerami. PKL musi stanąć w roli partnera z tymi ludźmi. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że taka kwestia jak uruchomienie kolejki od godziny na przykład 7 czy pół do 8 jest jakąś normą, aby ci ludzie mogli spokojnie zjeżdżać do miasta, a dzieci zjeżdżać do szkoły. No dzisiaj kolejka rusza o wiele później i dzieci nie mają możliwości zjechania stamtąd do szkoły. To jest pierwsza sprawa. Wieczorem jest podobnie. Na spotkaniu, które odbyłem z mieszkańcami, te sprawy wynikły jako czołowe po prostu dolegliwości tamtych mieszkańców. Jeżeli do tego dodamy fakt, że 50 kilka budynków na Głubałówce nie ma dzisiaj wody i kanalizacji z tym związanej, i nie ma de facto drogi, bo depta, który tam jest, nie spełnia warunków drogi przejazdowej, to jest to jedna z najgorzej, czy w tej chwili dzielnic, najgorszych dzielnic Zakopanem. A jednocześnie no, jest to jedna z najpiękniejszych usytuowanych dzielnic. I jestem umówiony tam na 10 grudnia na duże spotkanie przed wyborami. Obiecałem mieszkańcom zajęcie się tymi sprawami. Jeżeli chodzi o PKL, to miasto ma narzędzia, oprócz narzędzi, no nie będę mówił jakich, ale nie chciałbym z nich korzystać wcześniej niż rozmowa i namawianie zarządu PKL-u do bliskiej współpracy z tymi ludźmi. Narzędzia są bardzo dotkliwe dla PKL-u i nie chciałbym ich tu absolutnie stosować. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, to było... FIS, o, przez swoich przedstawicieli FIS-ie. Oczywiście, że nie mamy i niestety są to zaniedbania ostatnich lat. To nie jest tak, że w ciągu jednego roku czy dwóch lat da się to zrobić. Ja zdaję sobie sprawę dokładnie z tego, że to jest proces, który należy po prostu realizować. I zarówno w bardzo bliskich kontaktach z Polskim Związkiem Narciarskim, jak i z Taczańskim Związkiem Narciarskim należy do tego doprowadzić, żeby Zakopane miało swoich przedstawicieli w FIS-ie. O ile dobrze pamiętam, to jednym z ostatnich chyba przedstawicieli był pan trener Budny w FIS-ie i od tego czasu chyba tam już nie mamy swoich przedstawicieli. Także to są dziesiątki lat zaniedbań. To nie jest kwestia... I naprawiać też się nie da tak szybko.
To jest jeszcze, jak wiąże się też kwestia Zosi Kiubickiej, która urosła do takiej osoby, która jest postaci takiej postaci, która ma bardzo dobre kontakty. To jest osoba bardzo ściśle związana z poprzednią ekipą. Czy pan myśli ją jakoś wykorzystać, czy nie, raczej nie?
Jak najbardziej tak. Jeżeli ma takie możliwości, to jak najbardziej tak. Natomiast jest to decyzja Polskiego Związku Narciarskiego, który wystawi swoich przedstawicieli. No burmistrz nie może tutaj ingerować w te sprawy. Natomiast może współpracować.
Panie burmistrzu, jaka jest wizja pana wizja miasta? Jakie miasto ma być?
No więc to miasto ma być czyste. Zacząłem od początku właśnie tym stwierdzeniem, że miasto ma być czyste pod względem wizualnym, jak również pod względem innym. A więc moralnym również. I to jest zasadnicza sprawa. Proszę? Nie, proszę Państwa, ja chciałbym powiedzieć, że słupki są jakimś, no nie wiem, ewenementem w tym mieście i żeby całkowicie już nie wylewać dziecka z kąpielą, to powiem, że w niektórych miejscach, ale to w pojedynczych przypadkach, one są faktycznie zasadne. Natomiast generalnie te słupki, no uważam, że powinniśmy je zamieniać na chociażby budowę parkingów, czy budowę dróg i tak dalej. To są olbrzymie koszty poniesione z tym palikowaniem, a już totalnym błędem jest palikowanie nowej jezdni, jaką zrobiono na kilkuset metrach długości na drodze do Olczy. gdzie prawą stronę, gdzie w zasadzie powinny parkować autobusy podczas wielkich imprez, wypalikowane. Dla mnie jest to niezrozumiała sytuacja i uważam, że właśnie ten odcinek drogi, po prawej stronie zjeżdżając z Olczy w dół, powinien być utwardzony kostką granitową, żeby ciężkie autobusy mogły tam parkować w czasie dużych imprez. No niestety w kilku wypadkach będziemy je usuwać.
A w kilku wypadkach jest pan został usunięty, samochody parkujące.
No jak Państwo pamiętacie i na pewno żeście ten temat rozeznawali, wydawane tam zezwolenia budowlane są niezgodne z realizacją. Ale są. I tam nie ulega wątpliwości, że ta przychodnia, jeżeli wraca tam już na stałe w fejzaż Zakopanego, a wszystko na to wskazuje, że tak, musiały być zrobione miejsca parkingowe dla tamtejszych pacjentów. Nie ulega dla mnie to tej wątpliwości. Niestety zdaję sobie z tego sprawę, że jest to przyzwolenie na pewne łamanie prawa, jakie tam nastąpiło, bo przecież tam parking był przewidziany w podziemiach tego budynku, jak również na zapleczu, który nie został zrealizowany. No ale stało się tak, jak się stało i niestety w przyszłości trzeba na to zwracać uwagę. To jest bardzo generalny problem z Zakopanem. Wydawanie warunków zabudowy w stosunku do realizacji budowy jest tak diametralnie różny, że kwestia kontroli tego problemu jest zarówno zadaniem starosty, służb kontrolnych, jak nadzoru budowlanego, ale również burmistrza. I ten temat jest szczególną tutaj moją troską, aby warunki zabudowy z późniejszą realizacją miały się tak jak 1:1, a nie było odstępstw dwukrotnie, trzykrotnie innych. Proszę Państwa, więc pierwsza sprawa to na pewno to jest Zakopianka, która na pewno będzie realizowana. Jest kwestią tylko to, w jakim zakresie. To jest udogodnienie dostępu Zakopanego, później parkingi z tym związane i to nie ulega wątpliwości, że szczególny nacisk będę na to kładł, aby nie powstawał w Zakopanem jakikolwiek obiekt gwarantujący miejsca parkingowe dla korzystających z tego obiektu. Dla mnie niezrozumiałą sprawą jest fakt, że w przepięknym obiekcie, jakim jest w tej chwili Miasteczko Wodne, jest 60 miejsc parkingowych. Tam jest bardzo poważny, proszę? Podziemnych jest kilka, to jest za mało. Zdecydowanie za mało. To jest zdecydowanie za mało. Macie obok postawiony duży obiekt powyżej pensjonatowo-hotelowy, który w zasadzie nie ma w ogóle miejsc parkingowych. A jeżeli ma, to ma kilka. Takich sytuacji nie może być w Zakopanem. Każdy nowo budowany obiekt musi mieć miejsca parkingowe. Jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury turystycznej, to chcę powiedzieć, że deklaruję tutaj, że każde inwestycje rozwojowe turystyczne typu wyciągi, cała infrastruktura, która będzie realizowana przez prywatnych inwestorów, będzie miała priorytety, że tak powiem, rozpatrywań. Nie może być tak, że na wyciąg czy warunki zabudowy wyciągu na Harendzie inwestorzy czekali tam lata. To jest niezdrowa sytuacja. Te inwestycje są miastu potrzebne i będą szczególnie przez burmistrza nadzorowane. W najbliższym budżecie, który miałem okazję wczoraj już przeglądać, olbrzymie środki finansowe, nakłady są w tej chwili na remonty ulic i dróg robić przeznaczone. Ale to budżetowe. Ja z budżetowych środków mam ograniczone możliwości wydatków, bo nie są to duże pieniądze. I tutaj szczególnie liczę na pomoc Jaśka Walczaka, mojego pierwszego zastępcy, który porusza się w możliwości pozyskiwania środków unijnych w sposób bardzo dobry. I chcemy na tą zmianę infrastruktury zakopiańskiej pozyskać maksymalnie dużo środków unijnych i nie rzędu dziesiątków tysięcy złotych, bo to nie o to chodzi, tylko rzędu milionów złotych, żeby ten budżet miasta Zakopanego wzmocnić finansami zewnętrznymi. Każda nowa złotówka, która wpływa poza budżetem do miasta, jest dla mnie warta 10 złotych. W związku z tym będziemy się starać, aby te złotówki ściągać do miasta poza budżetem. Przeprowadziłem rozmowę z dyrekcją Centralnego Ośrodka Sportu, do której Państwa i mnie również poinformował o środkach, które w najbliższym czasie wpłyną do Zakopanego na ośrodek, na remont i modernizację całego Centralnego Ośrodka Sportu. To olbrzymia inwestycja dla miasta, która wchodzi poza budżetem miasta do Zakopanego i tutaj należy chylić czoła przed tymi decydentami, którzy o tych dotacjach dla miasta, bo tak trzeba to nazwać, zdecydowali. W związku z tym to bardzo cieszę, że w najbliższym czasie będzie realizowana zarówno sztuczne lodowisko, wybieg skoczni, modernizacja hotelu Zakopane, jak również hotelu Imperial. Ze Słowacją od wielu lat mamy współpracę. Nie ukrywam, że wielu moich kolegów, którzy prowadzą tutaj działalność hotelową, gastronomiczną, obawiają się Słowacji jako konkurenta. Myślę, że ta konkurencja jest zdrowa. Zwróćcie Państwo uwagę, że Słowacja pomału, ale bardzo skutecznie się rozwija. Wykorzystali swoją szansę, jaką była kalamita, i chcą budować potężny ośrodek narciarski pod, jak się nazywa? Pod Łomnicą. Także oni tutaj nie zasypiają gruszek w popiele, jak to się mówi, tylko myślą o przyszłości i robią to pomału i skutecznie. Natomiast Zakopane ma szansę taką, że ma klimat po prostu i bardzo dobrą jak gdyby aurę do tego, aby stać się tutaj centrum jednak narciarstwa w Tatrach. Ja tej konkurencji dzisiaj specjalnie się nie obawiam, aczkolwiek patrzę na nią i kontroluję, jak oni się rozwijają, bo to jest po prostu rywalizacja, co tu dużo mówić.
Panie burmistrzu, jaki jest plan zagospodarowania? Czy będzie jeszcze ta apartamentowca,
które Proszę Państwa, zrobię wszystko, żeby maksymalnie szybko przystąpić do realizacji planu zagospodarowania Zakopanego i to w takiej formie, jak robi to dzisiaj Nowy Targ. Chcę powiedzieć, że z dużą satysfakcją przyjąłem pierwszy w sumie telefon, jaki odebrałem z gratulacjami i nadzieją współpracy od burmistrza Nowego Targu, pana Fryźlewicza Marka, który zadeklarował pełną współpracę i pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów. Chcę powiedzieć, że wszelkie środki unijne musimy pozyskiwać wspólnie. To nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, jako duży organ tutaj Podhala. Sami jako Zakopane tego nie pozyskamy. Natomiast jeżeli chodzi, więc musi być współpraca bardzo bliska. Natomiast jeżeli chodzi o apartamentowce, ja jestem przeciwnikiem budowy apartamentowców z Zakopanem. Uważam to za niedobry zwyczaj w Zakopanem, że buduje się apartamentowce, które stoją w większości puste, a jeżeli się zapełniają, to chcę powiedzieć, że te lokalizacje, które dotąd były wydawane, zakłóciły całą gospodarkę wodno-ściekową w okolicach. Zakłóciły również gospodarkę parkingową i są uciążliwym obiektem dla mieszkańców tych dzielnic. W związku z tym jestem zwolennikiem bardziej, aby powstawały tutaj hotele, pensjonaty, a nie apartamentowce. Wszystkie możliwości prawne, jakie są w rękach burmistrza w tym temacie, będą na pewno wykorzystane. Wszystkie. Proszę Państwa, proszę Panią, parkingi w Zakopanem w związku z takim, a nie innym położeniem będą realizowane wielopiętrowe. Nie wyobrażam sobie, żeby zajmować tereny Zakopanego pod parkingi po prostu w tych płaszczyznach jednopoziomowych. Uważam, że cały ciąg parkingów wzdłuż ulicy 3 Maja powinien być parking wielopoziomowy, przynajmniej dwupoziomowy. Zwróćcie Państwo uwagę, że różnica poziomów między rondem Solidarności a skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki to jest kilka metrów. Gdybyśmy tam obniżyli tylko parking o 1,5-2 metry, to powstanie na tym płytach, gdzie spokojnie samochody osobowe mogą stać na górnej płycie na tym samym poziomie. W związku z tym tego typu działania muszą być jak gdyby trendem w Zakopane, że parkingi muszą być wielopoziomowe. Nie ulega dla mnie wątpliwości.
To mam pytanie jeszcze, bo pan jest miasta, kiedyś eksplozja przyjaźni z Higginsem, gdzie z Higgins budowało tutaj pan dla dzieci, budowało zresztą. Czy wróci jakby ciągle ta współpraca między miastami, bo na wiele dobrego dla miasta.
No więc jestem o tym przekonany, że tak będzie, natomiast niezrozumiałe dla mnie działania są dotychczasowe tutaj włodarzy miasta, że te kontakty zostały zaniechane albo nie są realizowane na poziomie, o jakich żeśmy sobie kiedyś marzyli. Być może. W każdym razie w pierwszej kolejności odnowię te kontakty. Mamy olbrzymie zobowiązania, że tak powiem, partnerskie w stosunku do przyjaciół zarówno z Wigen, jak i z Sandie de Vosges. Byliśmy tam wielokrotnie, uczyliśmy się od nich demokracji, patrzyliśmy jak oni organizują swoje działania. To dla wielu radnych jeszcze dzisiejszej kadencji była szkołą, było to szkołą jak rozwija się demokracja. I to jest bardzo ważne, żeby te kontakty podtrzymywać. Mamy w zasadzie w tej chwili kontakty prawidłowe z Popradem i z Wysokimi Tatrami, ale to przecież jest tutaj za naszą wschodnią granicą, południową granicą i powinno być to jakimś standardem. Natomiast te kontakty międzynarodowe powinny być podtrzymane przede wszystkim w dziale wymiany z młodzieżą. Ja uważam, że nasze szkoły powinny korzystać z tych doświadczeń i z tych naszych kontaktów i spędzać, chociażby tworzyć tam zielone szkoły, żeby dzieci uczyły się, że Europa jest wspólną naszą ojczyzną, aby mogły tam sprawdzać swoją znajomość języków. I ta wymiana młodzieży powinna być intensywna z tymi krajami. Myślę, że również otworzymy się na kontakty na południe w kierunku tutaj Włoch. Mamy oferty, z tego co wiem, z Węgier. No, ja uważam, że miasto Zakopane powinno mieć partnerów w różnych częściach świata. Jak najbardziej. Proszę bardzo.
Czy planuje pan jakiś pomysł w ciągu swojej kadencji?
Może burmistrzowie doczekają się swojego pomnika i będą opalikowani, to jest inna sprawa.
Panie
burmistrzu,
jaka będzie
pana pierwsza decyzja?
Pierwsza decyzja, no myślę, że chciałbym się spotkać z mieszkańcami i ta decyzja dotyczyć będzie organizacji spotkań. Uważam, że jestem winien to mieszkańcom, aby tych spotkań było jak najwięcej. Z moich spotkań dotychczasowych wynikało, że ludziom brakuje po prostu informacji, co się w mieście dzieje, konkretnie co się w urzędzie dzieje. Ludzie chcą wiedzieć, jakie są decyzje, dlaczego taka decyzja jest podejmowana, a nie inna. I ta polityka informacyjna, uważam, miasta była po prostu źle prowadzona. A więc pierwsze to chcę się spotykać z mieszkańcami i poznawać ich problemy jak najbardziej. Im więcej tych spotkań będzie, tym większą będziemy mieć wiedzę o mieście. Jeżeli chodzi o Polskę, to chcę powiedzieć, że Zakopane jest tym miejscem, gdzie, no przecież wiecie Państwo, zawsze ściągało największe osobistości tutaj na teren naszego miasta. Myślę, że te kontakty trzeba tylko w tej chwili udrożnić i umożliwić przyjazd tutaj ludzi. Będę zapraszał tutaj wszystkie możliwe osoby, które będą chciały tylko z nami współpracować. Nie ma dzisiaj złych polityków, chcę powiedzieć, w Polsce. Z wszystkimi będę współpracował.
Mamy pytanie, jeśli chodzi o współpracę ze starostem. Przedtem wiemy, jak to wyglądało, jak jest proces, który się chciał tym móc. Jak to będzie wyglądała teraz? Czy będzie jakaś potrzeba? Czy będzie jeszcze komentarz? Czy...
Na pewno Państwo zauważyliście i zawsze to zazdrościłem na przykład zaprzyjaźnionemu z Zakopanem miastu Sopot, który jest miastem powiatem, że taka tam w sumie dobra atmosfera panuje i decyzyjność jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli Państwo zwrócicie uwagę na naszą koalicję z Jednością Otaczańską, i deklarację starosty Makowskiego, gotowości na bardzo bliską współpracę, to jest to dla mnie jak gdyby podstawa do tego, żeby ta współpraca była bardzo bliska. Oczywiście są bardzo delikatne punkty styku i te punkty będą tutaj newralgiczne. I ja przede wszystkim dam wam pierwszy lepszy przykład brzegu. No, to, co dzieje się pod Skocznią, to jest zarówno wina burmistrza, jak i starosty. Myślę o tych straganach, które tam powstają. I to razem ze starostą musimy rozwiązać. I jest takich punktów zdecydowanie więcej. Jeżeli przeanalizujemy chociażby zezwolenie na budowę budynków tych deweloperskich, to począwszy od wydawania warunków zabudowy, poprzez wydawanie zgody na budowę i zatwierdzenie projektów, a skończywszy na nadzorze budowlanym, to jest styk wielu spraw, które rzutują na to, że mieszkańcom to nie odpowiada. Każdy niech naciągnie kawałek tylko z tego zezwolenia czy wydania warunków i tworzy się moloch, czy nie, w ogóle jest zła realizacja. Umiem pływać, mogę się kąpać w garniturze. Proszę Państwa, na pewno zrobimy bilans otwarcia i to musi być zrobione i będę to robił po prostu już urzędując w urzędzie. Natomiast jeżeli chodzi o finanse, to zrobimy audyt zewnętrzny. Jestem do tego przekonany, że tak trzeba zrobić, ponieważ chciałbym uniknąć wielu niedomówień i plotek, jakie się na ten temat szerzą w Zakopanem. Chciałbym otworzyć urząd w takim stanie, jakim on faktycznie jest. Nie dojdę do tego bez specjalistów w dziedzinie finansowych, którzy muszą sprawdzić dokładnie, jak urząd naprawdę wygląda. Chciałbym uciąć wszelkie spekulacje na ten temat, że w urzędzie dzieją się złe sprawy. Kto to może uciąć? Tylko fachowcy, którzy to prześwietlą dokładnie, jak to faktycznie wygląda.
Na przykład wszystkie decyzje wydziału
Właśnie tu są różne wydziały i trzeba je traktować jak gdyby indywidualnie. Inaczej będziemy przeglądać na przykład Wydział Kultury, a inaczej Wydział Architektury. To są dwie odrębne całkowicie struktury i znaczenia tych wydziałów. Oczywiście te wiodące wydziały, jak architektura, gospodarka komunalna, również muszą być generalnie prześwietlone przez ostatnie lata. Myślę, że jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno. Nie. Zobaczymy, jak się one skończą. One mogą być w różnym czasie realizowane.
Jeżeli kroczy prokurator, to nie będziemy informować, bo póki prokurator nie wyda decyzji.
Ale tam proszę do miasta, czy skrupówek znikną, czy jest naturalne, czy tam...
Skrupówek znikną wszyscy ci, którzy nie mają zezwoleń na handel na krupówkach, to wam gwarantuję. Przybędzie na pewno ławek z moich licznych podróży, które odbyłem nawet w tym roku. Mam wspaniałe fotografie koszy i ławek. Słuchajcie, tak piękną ławkę znalazłem w miejscowości San Gimignano w Toskanii. Nie, ale mam jej fotografię. Mam fotografię zrobioną ławki, na której siedziałem dosłownie 2 minuty po deszczu i była sucha. To ważne dla Zakopanego. Ławka, na której mieściło, bośmy liczyli, 32 osoby usiadły, a zajmowała mało miejsca. To jest też nieprawdopodobne. Nie była piętrowa. No więc to jest dobre pytanie. Myślę, że jeżeli Straż Miejska zostanie w Zakopanem, to na pewno będzie to inaczej wyglądało. Przede wszystkim strażnicy miejscy będą na mieście, jeżeli już będą, a nie na wysypisku śmieci. To jest chore, żeby Straż Miejska się pilnowała wysypiska śmieci. To nie rola miasta absolutnie. Myślę, że będzie to przedmiotem w tej chwili analiz, ale prawdopodobnie Straż Miejska zostanie w całkowicie innej formie.
Ona dzisiaj jest w opiera się głównie na rodacy, prawda?
To nie o to chodzi. chcę wam powiedzieć, że w każdym mieście, gdzie byłem i otrzymałem jakiś mandat za złe zaparkowanie, to zawsze to miasto mi się źle kojarzyło. Uważam, że dużo większy efekt jest z tego, że strażnik zwraca uwagę i prosi, albo po prostu przesuwa, czy kontroluje ruch, a nie daje mandaty. Ten, kto daje mandaty, jest źle kojarzony z miastem. No, pamiętacie, gdzie dostaliście mandaty? Pewnie każdy z was pamięta, w jakim mieście oberwał mandat i zawsze to miasto źle kojarzy. Nie chodzi nam o to. Słuchajcie, problemów z Zakopanem jest taka ilość, że gdybyśmy zaczęli dyskutować na każdy z tych problemów, to byśmy się tutaj zagadali. I w zasadzie nie ma dziedziny życia, o której nie powinniśmy dyskutować. Chociażby na przykład ceny miejsc parkingowych w Zakopanem. To też spędza wielu mieszkańcom sens oczu. Dlaczego mieszkaniec Zakopanego ma tyle płacić, co turysta, prawda? I tych problemów jest bardzo wiele. Czy w ogóle powinien płacić? I jednocześnie zwróćcie uwagę, że były próby wprowadzenia, moim zdaniem nieudolne próby, wprowadzenia parkometrów, które zostały zniszczone w bardzo krótkim czasie. Więc tutaj mamy pewien problem, jak to zrealizować i myślę, że do tego również dojdzie.
A jeszcze jak ten
nie, proszę Państwa. Tak jak mówiłem na początku, nie ma takich osób, że będę zwalniał. Jeżeli nastąpią takie zwolnienia, to ja gwarantuję, że najpierw się dowie o tym osoba zainteresowana i z nią będę rozmawiał, a później wspólnie poinformujemy Państwa, że jest taka decyzja. Proszę Państwa, no na pewno nie mogą być w urzędzie osoby, które mają już, są karane i mają wyroki, więc to już Państwu od razu powiem. Prosta sprawa.
Mamy jeszcze mamy pytania jakieś?
To jest jeszcze ten problem potężny, który ciągle był omijany, z śrubów nieoczyszczonych ścieków zarządowych. Czy to jest jakiś problem?
No jak Państwo wiecie, sam brałem tam w tych nalotach udział i ta sprawa mnie zawsze bulwersowała. Jeżeli, proszę Państwa, okaże się, że, bo być może jest to tak, że ta oczyszczalnia po prostu nie wyrabia. Być może jest to tak, że po prostu władze dotychczasowe ukrywały ten fakt, że wiele milionów złotych, które zostały wpompowane w remont i modernizację tej oczyszczalni, jest nieskuteczna. Być może jest tak, że po prostu będzie trzeba przygotować się do budowy nowej oczyszczalni. Ja nie wiem, jaki jest na dzisiaj stan i to będzie przedmiotem najbliższych analiz. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby było tak, że na przykład w piątkowe popołudnia czy noce zrzuca się ścieki do rzeki. No to jest katastrofa i tutaj uważam, że te miliony złotych, które były włożone w modernizację oczyszczalni, no ktoś za to musi odpowiedzieć, że zostały de facto wyrzucone. Jeżeli zdecydujemy, że jest potrzebna olbrzymia inwestycja, aby te ścieki po prostu zredukować, to będę podejmował takie decyzje. I jestem o tym przekonany, że na tego typu działania są olbrzymie środki unijne. Ale to nie o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, ale na pewno Państwo widzieliście, ja wielokrotnie latem, że w okolicy mostu w Poroninie z reguły kąpią się kolonie. Ile razy jadę do Zakopanego i widzę tam kąpiące się dzieci, to mam w swojej świadomości naszą oczyszczalnię miasta. No, to jest katastrofa. Jeżeli ona nie funkcjonuje, to nie mamy o czym mówić. W trakcie kampanii wyborczej było takie pytanie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dlaczego byłem przeciwny budowie kolektora na Cyrle i wodociągu na Cyrle. To się wiązało z tym, że pieniądze, które tam zostały wydatkowane, spokojnie mogły być przeznaczone na małe oczyszczalnie wokół na przykład Cyrli i dokonanie odwiertu wody, głębinowej wody w okolicach Cyrli. Jestem pewien nawet o tym, że byłby to niższy koszt niż budowa kolektora, który zresztą musi być później przepompowywany w kierunku Spyrkówki. I to była moja analiza ad hoc, że tak powiem, bez głębokiej wiedzy na temat kosztów, że wydaje się, że wtedy to był o wiele łatwiejszy problem do rozwiązania niż dzisiejszy potężny kolektor, który okazuje się dzisiaj nieszczelny, który ma wiele wad i ta realizacja tej potężnej inwestycji uważam była nietrafna. Nadal tak uważam, aczkolwiek niezbędna w Cylii. Jeżeli do tego dodamy fakt, a to mieszkańcy Cylii mi przekazali, że nie wszystkie budynki są podłączone, no to może człowieka, że tak powiem, krew zabić. Tak. No, Boże, co? Pytanie to jest potężny problem. Ponieważ ja pamiętam sprzed wielu lat, kiedy był taki opracowany program energetyczny dla Zakopanego. I wtedy podkreślaliśmy to wyraźnie, że Zakopane musi mieć funkcję wielu źródeł energetycznych. Nie możemy oprzeć się tylko na jednym źródle, ponieważ geotermia nie jest w stanie ogrzać na przykład południowych części Zakopanego, tych wyżej usytuowanych. Że gaz jest alternatywą dla miasta, a dwa, stwarzamy pewną konkurencyjność. Również w imieniu mieszkańców konkurencyjność, która tworzy pewną stabilność cen na rynku. I uważam nadal, że przy dzisiejszych cenach gaz jest konkurencją, mimo tego, że rośnie mniej więcej około 10% rocznie jego cena, to jest to alternatywa również dla geotermii podhalańskiej. Jeżeli są takie miejsca z Zakopanem, to należy wszystko zrobić, aby te inwestycje były realizowane. I tu przypomnę, że dzisiaj nie jest tak, że miasto jest inwestorem w sieć gazowniczą. Miasto ma tylko możliwość udostępnienia przejścia gazociągów. I to uważam powinniśmy robić.
Wszystko już?
Także co temat ruszymy, to jest problem.